Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. We wtorek 23 marca wita Państwa Krzysztof Bronk. W Rzymie trwa wizyta ad limina apostolorum episkopatu z krajów skandynawskich. Dziś naszym gościem będzie ordynariusz Kopenhagi, syn polskich migrantów, biskup Czesław Kozoń. Na zakończenie nadamy refleksję księdza Waldemara Turka, a na wstępie aktualności. Zapraszamy.
Odczytaniem listy nazwisk księży, zakonnic i świeckich, którzy w ubiegłym roku oddali życie za Chrystusa w różnych zakątkach świata, zakończyły się w Rzymie trzydniowe obchody In Memoriam Martyrum. Inicjatywa już po raz drugi organizowana jest przez katolicką organizację Pomoc Kościołowi w Potrzebie. W roku kapłaństwa obchody skoncentrowały się na przypomnieniu postaci 12 księży męczenników. Wyświetlono m.in. film o księdzu Jerzym Popiełuszce.
W czasie konferencji przypomniano, że męczeństwo nie odeszło do lamusa, ale wciąż wpisane jest w codzienność chrześcijan. Dyrektor agencji informacyjnej Zenit, Jesus Colina, zauważył, że w tych społeczeństwach, gdzie wyznawcy Chrystusa są mniejszością, ich prawa powszechnie się łamie, a wiernych pozbawia jakiejkolwiek możliwości obrony. Z kolei w społeczeństwach Zachodu, gdzie chrześcijanie wciąż są większością, wolność religijna staje się bronią laicyzmu. Colina wskazał zarazem, jak w ostatnich latach dokonuje się przy pomocy mediów coś na kształt męczeństwa ośmieszania wymierzonego w księży, którym przypisuje się odpowiedzialność za wiele bolesnych kwestii społecznych.
Podczas obchodów In Memoriam Martyrum mówiono także o dramatycznej i wciąż pogarszającej się sytuacji chrześcijan w Iraku i Pakistanie. Konferencjom towarzyszyła modlitwa. Męczenników powierzano Bogu w czasie Eucharystii oraz podczas specjalnej drogi krzyżowej.
Biskup nie może się troszczyć o własne bezpieczeństwo, lecz o bezpieczeństwo własnej owczarni. Moim obowiązkiem jest trwać przy moim ludzie, nie mogę okazywać lęku. Jeśli mam umrzeć, to umrę zgodnie z wolą Bożą. Te prorocze słowa arcybiskupa Oscara Arnulfo Romero przypomniał dziś w Bazylice Matki Bożej na Zatybrzu kardynał Crescenzio Sepe. W przededniu 30. rocznicy męczeńskiej śmierci metropolity San Salvador wspólnota świętego Idziego zorganizowała tam Eucharystię upamiętniającą tego biskupa, ofiarę salwadorskiej junty wojskowej. W homilii kardynał Sepe przypomniał, że to właśnie ta rzymska wspólnota przyczyniła się do propagacji jego kultu we Włoszech. Co znamienne, z rąk tych samych oprawców zginął później jeden z członków wspólnoty.
Przypominając postać arcybiskupa Romero, kardynał Sepe zauważył, że kluczowym tematem jego homilii i innych wystąpień było nawrócenie. Jakże łatwo jest potępiać niesprawiedliwość strukturalną, przemoc instytucjonalną, grzech społeczny. To wszystko prawda. Ale gdzie rodzi się ów grzech społeczny? Pytał cytowany przez kardynała Sepe metropolita San Salvador. W sercu człowieka. I dlatego również w sercu musi mieć początek dzieło zbawienia. Metropolita Neapolu przypomniał, że odwaga, jaką wykazał się przed swoją śmiercią arcybiskup Romero, nie wynikała z jego charakteru, lecz była specjalnym darem Boga. Świadczy o tym jego list do Jana Pawła II, w którym pisał: wierzę, że Bóg mnie posyła i daje mi szczególne duszpasterskie męstwo, które kontrastuje z moim temperamentem.
Wieczorna Eucharystia w Bazylice na Zatybrzu to jedno z wielu wydarzeń, które upamiętniają postać heroicznego biskupa. Główne uroczystości zaplanowano na jutro w San Salvador. Weźmie w nich udział prezydent kraju Mauricio Funes, który zapowiedział, że symbolicznie przeprosi w imieniu władz za tę zbrodnię i za tysiące innych, do jakich doszło tam w latach 70. i 80.
W studiu Radia Watykańskiego goszczę księdza biskupa Czesława Kozona, ordynariusza Kopenhagi w Danii, który wraz z innymi biskupami z krajów skandynawskich przyjechał do Rzymu z wizytą ad limina. Księże biskupie, tytułem wstępu, Kościół katolicki w Danii to ile parafii, ilu księży, orientacyjnie ilu wiernych, żebyśmy mieli wyobrażenie o skali tego kościoła.
Jesteśmy w Skandynawii mniejszością. Jest nas niecało 0,5%. Liczba to jest 37 tysięcy w 46 parafiach. I trzeba też dodać, że diecezja nie tylko obejmuje Danią własną, ale także Grenlandia i Wyspy Owcze, więc...
Ogromne obszary w takim razie i daleko, daleko od Europy. A kim są katolicy duńscy? Czy to rodzimi Duńczycy, czy ludność napływowa?
To znaczy w Danii od początku to było stosunkowo wielu Duńczyków, którzy się nawrócili. To znaczy może około 5 tysięcy i w tym czasie było bardzo mało w innych krajów skandynawskich.
A ta konwersja, kiedy miała miejsce, przepraszam, że przerwę?
Od końca XIX wieku do początku XX. Ale potem i w Danii, jak w innych krajach skandynawskich, obraz się bardzo zmienił przez imigrację. I trzeba już powiedzieć, że dzisiaj Kościół katolicki w Skandynawii, włącznie w Danii, jest bardzo imigracyjny. W Danii jest większa część Duńczyków, ale nas ratowali imigranci, bo też dali nowe życie w niektórych parafiach, gdzie katolicy przedtem było bardzo mało.
Ksiądz biskup również należy do potomków polskich migrantów. Narodził się już w Danii.
Tak, i po dwóch stronach, bo po stronie mamy należy do tego pokolenia, które przybyli do Danii na początku XIX wieku z powodu pracy, a po stronie taty, który się urodził w Polsce, to należą do imigracji, która przyjechała do Danii w związku z II wojny światowej.
A czy Polacy dzisiaj również do Danii przybywają w ramach migrantów?
Tak, zawsze jest jakaś część, która nadal przyjedzie do Danii. Teraz trochę mniej może, ale cały czas są nowe twarze w kościołach. I tacy, którzy tylko są w Danii sezonowe, także tacy, którzy już zostaną.
Czy są wśród kapłanów również jacyś Polacy, którzy śpieszą im z pomocą? Czy również w prezbiterium duńskim są Polacy obecni?
Księdze Polacy to prawie największą grupą językowo tworzą teraz wśród duchowieństwa duńskiego. I już od wielu lat przybędą do Danii. Najpierw byli większością kapłani zakonni, przeważnie renturyści, ale w ostatnich latach to i księża diecezjalni przyjechali do Danii.
Księże biskupie, w krajach skandynawskich dobrze wiemy, że panuje silna sekularyzacja. W związku z tym też rosną wielkie obszary niewiary, ateizmu. Czy Kościół katolicki podejmuje pracę ewangelizacyjną względem tych, którzy kiedyś byli chrześcijanami i dzisiaj stracili wiarę? Wiem, że środki nie są wielkie, że jest to kościół właśnie mniejszościowy, jak ksiądz biskup wspomniał, ale czy ksiądz jako biskup Kopenhagi ma tą świadomość, że jest tam również po to, żeby wyjść do tych, którzy nie wierzą?
No potrzeba na pewno jest, tylko chyba zawsze trochę się krępowaliśmy i przez to, że jesteśmy mniejszością i przez to, że właśnie w dziedzińcu to mamy sporo pracy, żeby przytrzymać tych, którzy już są katolikami do kościoła. Ale jest potrzeba takie duszpasterstwo na zewnątrz. Z jednej strony to naród duński się wyznaje jako naród chrześcijański i bardzo podkreśla tą tradycję chrześcijańską. Czasami trzeba przyznać, że to jest, żeby otrzymać innych kultur od Danii. Ale życie chrześcijańskie jest bardzo słabe i wartości moralne chrześcijańskie nie są zbyt popularne. Ale przez to Kościół katolicki czuje pewną oporność ze strony społeczeństwa duńskiego. Ale równocześnie jest wśród wielu Duńczyków znaczny interes odnośnie wartości religijne, duchowości. I pomimo wszelkiej krytyki to zwłaszcza inni chrześcijanie patrzą na Kościoła katolickiego jako opokę zachowań wartości i prawd.
Wspomniał ksiądz biskup o innych chrześcijanach. Jak układają się relacje z protestantami, którzy w Danii są wciąż większością? Jak układają się relacje ekumeniczne z innymi chrześcijanami?
W dialogi to jest trochę trudno. I też, jeżeli chodzi o kwestię moralne, etyczne, to jesteśmy, trzeba przyznać, zbyt daleko od siebie. Ale stosunki ludzkie są bardzo dobre. I jest też trzeba podkreślić, że w niektórych kwestiach, gdzie mieliśmy jako katolicy jakieś sprawy wobec rządu, to protestanci, luteranie nam bardzo podpierali i też jest nam stosunkowo łatwo wypożyczyć kościoły protestanckie, jak mamy potrzeby, bo nasze kościoły są niewielkie i nabierzmowane, czy linii uroczystościach, to nam potrzebny jest większy kościół i bardzo często to nam chętnie wypożyczają swoje kościoły.
Wiemy, że protestantyzm skandynawski słynie ze swego radykalizmu, ostatnio w sensie liberalnym. Słyszymy, tak, że często się odchodzi od niektórych praw wiary. Tak. Była kiedyś sensacja, że duńscy teolodzy zanegowali istnienie piekła, to tak się obiło echem w mediach. Mhm. Inna sprawa, kwestie etyczne. Słyszeliśmy o błogosławieństwu związków homoseksualnych, słyszymy o tym, że czasami lekceważy się aborcję. Czy spotykając się z tymi radykalnymi nurtami protestantyzmu, ma ksiądz biskup jeszcze wrażenie, że to są bracia w wierze? Jakie są granice jakby tego dialogu?
Trzeba być zbyt ostrożny, żeby ocenić wiarę innych. Jestem przekonany, że trzeba wyjść wobec kościoła protestanckiego jako to społeczeństwo kościelne, które dla większości Duńczyków utrzymało wiarę chrześcijańską w Danii. I pomimo tych różnic i pomimo, że reformacja luterańska była nieszczęście dla kościoła uniwersalnego, to trzeba przyznać, że ten kościół luterański prowadził chrześcijaństwo do naszych czasów. I trzeba też podkreślić, że jeszcze w niektórych sektorach kościoła luterańskiego jest bardzo wielka gorliwość, bardzo duża wierność i bardzo dużo luteranom też nie uspokoją te prądy liberalne w dogmatyce, czyli w kwestiach etycznych.
Czyli duński protestantyzm to nie jest monolit. Są...
A nie, na pewno nie. Może zwłaszcza duński wśród innych krajów nie jest monolit. Są bardzo dużo różnych frakcji i ugrupowań.
O Danii ostatnio było też głośno, dlatego że słyszeliśmy o radykalnych reakcjach duńskich muzułmanów na karykatury Mahometa. O tym się bardzo dużo mówiło. Jak na co dzień wyglądają relacje z muzułmanami? Czy rzeczywiście te relacje są tak napięte, gorące?
Tak na ogół to nie. Tam, gdzie muzułmani mieszkają tak trochę skoncentrowani, no to są czasami napięte, ale procentowo to jest ich jeszcze mało w Danii, pomimo, że oni tworzą największą grupę wyznaniową w Danii po luteranów. Ale w ostatnich latach się utworzyło różne fora dialogu między chrześcijanami i muzułmanami. I Kościół katolicki też bierze w tym udział.
Jeszcze ostatnie pytanie, takie aktualne. Ostatnio przez Europę, przez różne kościoły europejskie przewala się fala tych skandali pedofilskich. Są one obecne we wszystkich krajach i w różnych środowiskach, bynajmniej nie tylko w kościelnych. Jak to jest w Danii? Czy ten problem tam też również istnieje? Czytał ksiądz biskup papieski list do kościoła w Irlandii?
Odczujemy to przeważnie przez reakcję mediów na wydarzenia poza Danią. I od nas też się wymaga komentarzy na to. Na szczęście to było tego bardzo mało w Skandynawii. Są wśród ostatnich 100 lat niektóre wypadki, ale odnośnie tych spraw, które już znamy, no to jest stosunkowo bardzo mało.
Na zakończenie, korzystając z tego, że słuchają nas również kapłani zakonnicy w Polsce, czy Kościół w Danii potrzebuje pomocy ze strony polskiego duchowieństwa?
Powiedziałbym tak. Nasza liczba księży wygląda na liczbę katolików bardzo wysoka, ale trzeba brać pod uwagę, że odległości w Danii są wielkie. Nie tak jak w innych krajach skandynawskich, trzeba przyznać, ale katolicy mieszkają tak rozproszone po kraju i zawsze jest potrzeby więcej księży. Na szczęście mamy też powołanie duńskich i na naszą liczbę. To nie jest mała liczba, ale ponieważ sytuacja jest taka nadzwyczajna z tymi odległościami i tak dalej, no to zawsze możemy potrzebować więcej.
Księże biskupie, serdecznie dziękuję za rozmowę, a Państwu przypomnę, że w studiu Radia Watykańskiego gościliśmy biskupa Czesława Kozona z Kopenhagi, katolickiego ordynariusza duńskiej stolicy, który przebywa w tych dniach w Rzymie z wizytą ad limina apostolorum. Dziękuję serdecznie.
Proszę bardzo.
Historia pewnego nawrócenia.
Czytając wyznania świętego Augustyna.
Przed mikrofonem ksiądz Waldemar Turek.
Chciwie łowiłem jego słowa, samej zaś treści nie byłem ciekaw. Krótki doprawdy był pobyt Augustyna w Rzymie. Studenci tego miasta nie okazali się spokojniejsi i uczciwsi od swoich rówieśników kartagińskich. Nauczając ich, Augustyn szybko się rozczarował i zrozumiał, że i to miejsce, i ta praca nie dadzą mu prawdziwego szczęścia. Trochę niespodziewanie otrzymał z Mediolanu, za pośrednictwem prefekta Rzymu Symmacha, propozycję objęcia prestiżowego urzędu nauczyciela retoryki w tym mieście, które było wówczas rezydencją cesarską. Chętnie z niej skorzystał i wkrótce udał się z Rzymu na północ. W Mediolanie gorliwie duszpasterzował świątobliwy biskup Ambroży, który odegra w życiu i nawróceniu Augustyna doniosłą rolę. Pod koniec Księgi Piątej Wyznań autor opisuje swoje pierwsze wrażenia ze spotkań ze sławnym pasterzem i kaznodzieją. Boży ten człowiek przyjął mnie jak syna. Jako biskup radośnie mnie powitał w swym mieście. Pokochałem go, na razie nie jako nauczyciela prawdy, tego bowiem w Twoim kościele zupełnie nie spodziewałem się znaleźć, lecz jako człowieka, który był mi życzliwy. Uważnie, ale z niewłaściwym nastawieniem słuchałem jego kazań głoszonych wiernym. Sprawdzałem, czy jego talenty krasomówcze odpowiadają jego sławie, czy kazania są lepiej czy gorzej wygłaszane, niż zapowiadała fama. Chciwie łowiłem jego słowa, samej zaś treści nie byłem ciekaw, a nawet nią gardziłem. Kiedy Augustyn spotkał Ambrożego po raz pierwszy w swoim życiu, zwrócił przede wszystkim uwagę na jego cechy ludzkie – otwartość, życzliwość, dobroć. Biskup Mediolanu musiał je posiadać w wyjątkowym stopniu, skoro Augustyn nie boi się powiedzieć, że został przez niego potraktowany jak syn. Ambroży nie próbował od razu nawracać zdolnego i znanego już nauczyciela retoryki, ani podejmować tematu bezpośrednio związanych z wiarą i Kościołem, bo też i koncepcja wiary, jaką posiadał wówczas Augustyn, była znacznie różna od tej, o której po nawróceniu będzie pisał w swoich teologicznych rozważaniach. Augustyn był wtedy przekonany, że wiara jest przede wszystkim owocem naszych poszukiwań, wysiłków, pracy, filozoficznych dociekań. Potrzeba było dużo trudu, mądrości i cierpliwości ze strony Ambrożego, aby go przekonać, że jest ona w pierwszym rzędzie darem Boga, który łaskawym okiem patrzy na człowieka otwierającego swoje serce i swój umysł. To nie człowiek, powiedział mu kiedyś Ambroży, ma znaleźć prawdę, ale człowiek ma pozwolić, aby prawda znalazła jego.
Tu Radio Watykańskie. Refleksja księdza Waldemara Turka o świętym Augustynie kończy nasz dzisiejszy program. Dziękujemy za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.